Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec Niebieski, który nas tu zwołał, który daje nam życie, który podtrzymuje nas w istnieniu. Błogosławiony niech będzie Bóg, Syn Boży, który dla nas w sposób sakramentalny umiera na krzyżu, zmartwychwstaje, daje nam swojego Ducha. Niech będzie błogosławiony Bóg, Duch Święty, Pan, Ożywiciel, który napełnia nasze serca pokojem, sprawia, że możemy słuchać Bożego Słowa i wcielać je w życie. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec, Syn, Duch Święty. Rozpoczynam dzisiejszą homilię takim błogosławieństwem, bo słowo, które Pan Bóg nam dzisiaj podarował, skierował do każdego z nas, jest niezwykłe. Jest pełne mocy, pełne Boga, pełne tajemnicy, pełne miłości. I wobec tego słowa właściwie tylko człowiek mógłby błogosławić Boga w postawie wdzięczności, zaufania, miłości. O czym było dzisiejsze słowo? Pierwsze czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Mówiło nam o spotkaniu proroka Eliasza z Bogiem. Warto sobie uświadomić sytuację, w której znalazł się Eliasz. Krótko przed dzisiejszym wydarzeniem, o którym mówiło to czytanie, Eliasz przeżył chwilę chwały. Pamiętamy zapewne taką historię, kiedy Eliasz zgromadził 400 fałszywych proroków i kazał im złożyć w ofierze barana, ale nie podkładać ognia, tylko módlcie się do waszego Boga, aby On odpowiedział z niebios. I oni rzeczywiście przygotowali w ofierze zwierzę, nie podkładali ognia, tylko krzyczeli, modlili się, nawet się ranili, przyzywając fałszywego Boga, ale żadnego głosu z nieba nie było. I dopiero kiedy Eliasz zbudował ołtarz dla Boga jedynego, kiedy kazał polać ten ołtarz, te drewna, tego zabitego zwierzęcia, obfitością wody, tak że się przelewała woda na wszystkie strony, dla wszystkich było oczywiste, że nie jest sposób tego podpalić ludzkim sposobem. I kiedy wzniósł tylko krótką modlitwę, Boże, Ojcze nasz, Ojcze naszego narodu, Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba, Ty, który mnie posyłasz do tego ludu, przyjmij w ofierze tę ofiarę, którą ja Ci składam. I w tym momencie piorun z nieba zstępuje i zamienia tę ofiarę na ofiarę całopalną, na ofiarę złożoną Bogu. I cały lud, który jest świadkiem tego wydarzenia, pada na kolana, uznając jedynego Boga za swojego Pana. I wówczas Eliasz każe wymordować tych 400 fałszywych proroków, kapłanów. Wszyscy giną. I po ludzku jest to moment ludzkiej chwały, zwycięstwa. Otóż wszyscy przekonali, że ja jestem jedynym prorokiem. Bóg jest jeden. Bóg troszczy się o swój lud. Bóg przyjmuje ofiary. Ale w tym momencie w historii Eliasza o tym wydarzeniu dowiaduje się żona króla Achaza, Izrael, która znienawidziła Eliasza i daje mu znać, jutro z tobą się stanie to, co ty zrobiłeś z tymi fałszywymi prorokami. I Eliasz musi uciekać. Ucieka. Karmiony przez Boga, dochodzi do Bożej Góry Chory i tam wchodzi do pewnej groty, gdzie przenocował. I ma miejsce historia dzisiejszego czytania. Gwałtowna wichura rozwalająca góry, gwałtowny wiatr druzgocący skały idzie przed Panem, ale Pana nie było w wichurze. Po wichurze następuje trzęsienie ziemi, ale Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień, burza z piorunami, ale Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. I wtedy Eliasz, gdy usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty, aby rozmawiać z Bogiem. Co ta historia ma wspólnego z nami? Myślę, że bardzo dużo. bardzo dużo. Czy nigdy w Twoim życiu, bracie i siostro, nie było burzy? Czy nigdy w Twoim życiu nie było piorunów? Może nawet w Twoim domu, w Twojej rodzinie? Czy nigdy nie doświadczyłeś sytuacji trzęsienia ziemi, gdzie wydawało się, że wszystko się wali, że już nie ma opcji, że już nie ma wyjścia, że właściwie nie wiem, po co żyję? Myślę, że każdy z nas już takie sytuacje nieraz doświadczył. Ale w tym nie było Pana. W tym nie było Boga. Dopiero kiedy pojawia się szmer łagodnego powiewu, duch pokoju, duch miłości, duch przebaczenia, wtedy następuje spotkanie z Bogiem i Bóg do nas mówi. I Bóg nadaje sens tej sytuacji, która wydawała się bez wyjścia, tej sytuacji, która wydawała się, że to już jest prawdziwie koniec świata, tej sytuacji, jaką mamy teraz. Koronawirusa, kolejnych zakażeń, kolejnych ograniczeń, kolejnych lęków, strachów, obaw, co to będzie jutro, co będzie za miesiąc, czy 1 września dzieci pójdą do szkoły, czy jednak może nie pójdą, kiedy pójdą, jak to będzie wyglądało. Ale w tych wszystkich trzęsieniach ziemi, wichurach nie było Pana. Dopiero kiedy pojawił się szmer łagodnego powiewu. I gdy ojcowie Kościoła tę historię interpretowali na sposób duchowy, alegoryczny, mówili, ta grota, ta szczelina groty, w której stanął Eliasz, to jest figura Kościoła, ale nie budynku, tylko Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa, gdzie wszyscy razem wsłuchują się w głos Boga, gdzie mają miejsce i pioruny, i burza, i wichura. Są sytuacje, które chcą nawet ten Kościół zniszczyć. Są sytuacje, które chcą zabrać nadzieję człowiekowi. Ale w tym nie ma Boga. Dopiero kiedy człowiek staje w Kościele, wsłuchuje się w szmer łagodnego powiewu, Pan Bóg do niego mówi. Pan Bóg go umacnia. I dlatego psalmista mógł mówić, będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Oto ogłasza pokój ludowi, pokój swoim wyznawcy. Potem przychodzi drugie czytanie z listu świętego Pawła do Rzymian. Czytanie bardzo osobiste, bo święty Paweł mówi, odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Z jakiego powodu tak cierpi apostoł narodów? Dlatego, że jego bracia, pobratyńcy, lud wybrany, odrzucił Mesjasza. I Paweł powie, wolałbym nawet sam być pod klątwą odłączoną od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy są moimi rodakami, są Izraelitami. Ale oni nie uwierzyli w Ciebie, Panie. Oni nie przyjęli dobrej nowiny, nie przyjęli Ewangelii. I to powoduje nieustanny smutek i nieustanny ból w moim sercu. Znowu ktoś powie, no a co to ma wspólnego z moim życiem? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Myślę, że wszyscy znamy sytuację, kiedy cierpimy z powodu tego, choćby dlatego, że nie ma tu wszystkich nas. Że może nie ma kogoś z Twojej rodziny, kogo kochasz, na kim Ci zależy, ale ten ktoś już przestał chodzić do kościoła. I to powoduje Twój ból, Twoje cierpienie. Ja wielokrotnie spotykam ludzi, którzy mówią, proszę księdza, gdzie ja zrobiłam błąd, ja nie tak chciałam wychować moje dzieci, ale one żyją bez ślubu, one nawet wnuków nie posyłają do kościoła. Ból, cierpienie. Nieustanne cierpienie w sercu. A zatem jeżeli ten ból apostoła narodów jest też może udziałem Twoim, to co to słowo mówi nam dziś? Ostatnie zdanie z tego czytania było Bóg błogosławiony na wieki. Ten, który jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. A zatem również w Twojej historii, w Twoich zmaganiach, w Twoim cierpieniu, w Twoim bólu, w Twoich lękach Bóg błogosławiony na wieki. Dlatego błogosławiłem Boga, Ojca, Syna, Ducha Świętego, aby wyrazić tą postawę, jaka w naszym sercu może się teraz rodzić. Boże, pomóż. Boże, ratuj. Boże, bądź błogosławiony na wieki w moim życiu, w historii mojej rodziny, moich bliskich, moich znajomych, moich przyjaciół. Bóg błogosławiony na wieki. I w końcu przychodzi ta piękna Ewangelia, gdzie Jezus, który dopiero co nasycił 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, cudownie rozmnażając 5 chlebów i 2 ryby, apostołowie są w euforii. Byli współpracownikami tego cudownego mistrza, którego tłum chce za chwilę nawet oznajmić, uznać za swojego władcę, króla. Oni są tymi, przez których ręce ten cud się dokonał, ale Pan Jezus ich sprowadza na ziemię bardzo szybko. Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i go wyprzedzili na drugi brzeg. Nie żeby upili się tym uczuciem samozadowolenia, szczęścia i popularności, ale żeby odpłynęli na drugi brzeg w kierunku Jerozolimy, gdzie On ma umrzeć i zmartwychwstać. Żeby tam spotkać się z Nim zmartwychwstałym. A On sam, gdy to odczynił, kiedy odprawił tłumy, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadał, On sam tam przebył. Jezus ponownie modli się do Ojca, do Abba. Nabiera intymności, nabiera siły, słucha, co Ojciec do Niego mówi. Choćby w tym miejscu można by sobie zadać pytanie, a jak wygląda moja modlitwa? Kiedy się modlę? Jak się modlę? Czy słucham Boga? Kiedy, bracie i siostro, usłyszałeś głos Boga w swoim życiu? Kiedy możesz powiedzieć, rzeczywiście dziś Pan do mnie przemówił? I tu nie chodzi o jakieś mistyczne przeżywania, spotkania z Jezusem, jak miała święta siostra Faustyna Kowalska, gdzie Pan Jezus się objawiał, ona notowała potem w swoim dzienniku wszystko, co jej Jezus mówił. Pan Jezus mówi do nas dzisiaj, w tej chwili, do Ciebie i do mnie, przez wydarzenia, przez fakty naszego życia. On mówi też przez tę Eucharystię, przez to słowo, które tutaj zgłoszono, ale też przez te wydarzenia konkretne Twojego życia. On Cię zaprasza nieustannie, żeby być jak On, posłuszny woli Ojca. I być może z dzisiejszej Ewangelii jedno zdanie jest właśnie do Ciebie. Pan Jezus dzisiaj powiedział 3 zdania. Kiedy uczniowie się zlękli, widząc Go krążącego po jeziorze, On przemówił do nich: odwagi. To ja jestem. Nie bójcie się. Być może dzisiaj się znajdujesz w takiej sytuacji lęku, strachu. Jezus do Ciebie mówi: odwagi. Ja jestem. Nie bój się. Nie bój się. W tej sytuacji, w domu, w pracy, z sąsiadem trudnym. Nie bój się. Ja jestem. Ja Cię nie opuszczam. Ja chcę Ci pomóc. Odwagi. Nie bój się. Potem jest drugie słowo, które Jezus kieruje do Piotra, ale może, które kieruje wprost do Ciebie. Mówi: przyjdź. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do wody, do Ciebie po wodzie. Przyjdź. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie, napełnij się moją miłością, moją radością, moim pokojem, moim duchem. Przyjdź do mnie, przyjdź. W Komunii Świętej jestem cały dla Ciebie. Chcę przemieniać Twoje serce, żebyś umiał kochać, przebaczać. Żebyś był znakiem miłości, przebaczenia, pokoju. Przyjdź. I trzecie zdanie, które Jezus mówi do tonącego Piotra, który przestał patrzeć na mistrza, tylko się przeląkł fali, która chodziła na niego. Jezus natychmiast wyciągnął rękę. Chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Ja jestem przy Tobie. Tylko uwierz mi. Zawierz mi całkowicie. Powierz mi się. Prawdziwie niech będzie Bóg błogosławiony za to słowo, które nam dzisiaj daje. Za tę nadzieję, którą nas pragnie umocnić. Za tę miłość, którą pragnie wlać w nasze serce. I oby ta Eucharystia, ta Msza Święta napełniała nas postawą, jaka napełniła uczniów, kiedy wsiedli do łodzi, a wiatr się uciszył, ci, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Obyśmy w ten sposób się modlili. Oby nasze serca były pełne Boga. Obyśmy potrafili kochać, kochać, jeszcze raz kochać, bezwarunkowo, uznając w Jezusie Syna Boga żywego, tego, który nadaje sens życiu człowieka. Jemu niech będzie cześć i chwała teraz i na wieki wieku.